ponieważ jakby zaczęły się moje też problemy psychiczne i nie byłam w stanie się nic uczyć. Także wszyscy się mnie pytali, o, skończyłaś studia, super. No ja byłam, no super, tak. Tylko, że ja zupełnie nie wiedziałam, co z sobą zrobić dalej. Pastor na pewno pamiętał nieraz, jak byłam u niego na modlitwie. I to trwało latami. Ja poszłam na drugie studia, które też jakby, przyznam się, że wiele egzaminów zdałam na ściągach, bo nie byłam w stanie się uczyć. I tak mijał rok za rokiem. Bilans roku był taki, że przez około 8 miesięcy miałam depresję i 4 miesiące było dobrze, także bilans roczny był dość kiepski. I ostatnio widzę, jakby Bóg cały czas był ze mną, chociaż ja wiele razy mówiłam, no Boże, kto włącza ten przycisk, tak? Czułam się tak, jakby ktoś włączał, włącz, wyłącz, tak? Jakby ktoś kontrolował mną i ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Raz było dobrze, a raz przez dzień w dzień, przez kilka miesięcy w roku wstawałam i tylko nie mogłam się doczekać, kiedy już pójdę spać. Wiecie, ja skończyłam studia z takimi słowami, a ostatnio dostałam się na studia doktoranckie. Dostałam stypendium dla doktorantów. Mało tego, dostałam stypendium, dodatek dla najlepszych doktorantów. Oczywiście nie mówię tego, żeby się chwalić, bo ja sama nawet bym nie skończyła pierwszych studiów. Wiecie, ja też się bardzo martwiłam, jak ja będę pracować, skoro skończyłam studia z takimi słowami. I na drugich studiach mieliśmy zajęcia z neurologii. Ja robiłam specjalizację z neurologii i prowadzący mi powiedział, wystawiając oceny, no pani taka jest niesamodzielna, pani tak nie bardzo tę terapię prowadzi. I znowu sobie myślę, no tak, znowu coś nie tak. Ja to też oczywiście było, jak miałam problemy. A ostatnio dostałam wiadomość od kolegi, że ostatnio dostałam wiadomość od kolegi ze studiów, że poszukuję najlepszego terapeuty z takiej metody PNF, to jest metoda neurologiczna i wszystkie drogi prowadzą do ciebie. Wiecie, jak ja to przeczytałam, to znowu miałam w głowie te słowa prowadzącego, bo to było dokładnie z tej samej metody jakby zajęcia. No nie, pani to tak nie bardzo, wiecie? I nie wiem, czy znacie książkę Ukryta kryjówka. To jest książka Cori ten Boom. Ja mam coś takiego, że jak jakieś zdanie przeczytam albo ktoś mi powie, to ono mi potem brzmi przez całe życie. I było tam, że jak jest werset, żeby się nie troszczyć, to tam było coś takiego, że nie troszcie się o jutro. I to nie chodzi tylko o to, że troski będą jakby, jutrzejszy dzień będzie miał swoje troski, ale że łaska, jaka jest potrzebna, żeby przeżyć jutrzejszy dzień, będzie ci dana jutro. Dzisiaj jeszcze jej nie masz. Jak ktoś nie zna tej książki, to jest książka o Holenderce, która przeżyła obóz koncentracyjny. I ona głosiła tam słowo i to jest niesamowite świadectwo. Tak, także chciałam złożyć świadectwo z Bożej wierności i że Bóg dokładnie wie, kiedy co potrzebujemy i kiedy nas wyposażyć w daną rzecz. Także jeszcze, wiecie, bo to się powtarza tak rok w rok i pastor jakieś 2 miesiące temu miał nauczanie o Bożej woli i też takie zdanie mi zapadło w pamięci, że Bóg nas przeprowadza przez różne rzeczy i jest ciężko, ale nie zawsze będzie tak ciężko, jeżeli już coś w nas wypracuje. I wiecie, jak ja usłyszałam te słowa, że nie zawsze będzie tak ciężko, to pozamiatane.
Dziękujemy, Agatko.
Kochani, zwróćcie uwagę, bo jest jedna ważna rzecz z tego świadectwa. Musisz wiedzieć, kogo słuchasz. Bo słowa niosą ze sobą pewną duchową rzeczywistość. I ludzie, którzy nie chodzą z Bogiem, ich słowa autorytetu, stojących w miejscu autorytetu, mogą stać się przekleństwem dla człowieka. Amen. Potrzebujesz zrozumieć, bez względu na to, kto to mówi, czy twój nauczyciel, czy wykładowca, czy szef, czy pastor, czy ksiądz, czy papież, potrzebujesz wiedzieć, jeśli te słowa nie niosą dla ciebie błogosławieństwa, to ich nie przyjmuj. To po prostu ich nie przyjmuj. Bo to jest twoje życie. To jest twoje życie.
Halleluja.
Ojciec chce nas błogosławić, a nie przeklinać. Amen. Agata, super. Przeszłość za tobą.
Się zastanawiam, czy zaczynać. Mamy w pół do siódmej, ale dobra. Jest wyzwanie. Słuchajcie, ja będę miała z Sylwią dzisiaj słowo z trzecie i wygląda, że ostatnie z serii z cyklu Jako w niebie, tak i na ziemi o dawaniu. I chcę... Dzisiaj będziemy mówić więcej o tym, jaki jest ojciec, jaki jest charakter ojca i jak być taki jak ojciec. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy o tym, że, i to jest bardzo ważne i warto do tego wrócić, że wszelki przepływ przechodzi z nieba, tak? Że źródło wszelkiego zaopatrzenia jest pod Bożym, przy Bożym tronie, że rzeka, która wypływa, wypływa z nieba, wypływa z Bożego tronu. I to jest kluczowe, że w tym wszystkim, co robimy, żebyśmy czerpali właśnie siłę z tego niebiańskiego zaopatrzenia. I potem odróżniamy nasze aktywności, nasze poczucie działania właśnie od tego, że bierzemy siły z nieba i ściągamy to błogosławieństwo, które jest w niebie na ziemię. Także zachęcam was, żebyście studiowali właśnie Objawienie 22, do piątego rozdziału, do piątego wersetu przynajmniej, tak? I chciałam wam jeszcze poszerzyć ten obraz, który mówiłam o zaczynie. Co, jak pan mi pokazał to głębiej i więcej. Pokaż, Kuba, kolejny slajd. Mówiłam, pamiętacie o tym, że widziałam taki obraz, jak w takim wielkim naczyniu jest po prostu zaczyn, czyli taki jakby zakwas i on pracuje. I że jest to do dzielenia, okej? Okay? I pokaż ten ostatni już. No i tutaj może nie mam jakiejś zdolności do malowania, ale jakby próbowałam złapać to co widziałam i co jest tak naprawdę, myślę, kluczem tego, co Pan nam stara się przekazać teraz, że on jest chlebem z nieba, który stąpił, on jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. On jest tym chlebem i że Bóg nas zaprasza do tego, skoro pokazuje nam, że daje nam zaczyn, to znaczy, że zaprasza nas do tego i że jesteśmy partnerami dla Niego w tym dziele. I widziałam coś takiego, słuchajcie, tutaj jest chleb, ale tak jakby ojciec złapał część swojego serca i tak urwał i tak ta część po prostu zamieniła się właśnie w jakby taki, taką kromkę, taki chleb, tak? Kawałek takiego chleba i to poszło dalej i wrzucił to do tej wielkiej misy, która była piękna i błyszcząca i z tego właśnie zaczął się robić ten zaczyn. I mnie to bardzo poruszyło, bo tak jak się chleb, jak się robi zaczyn, to na początku trzeba dać właśnie ten kawałek żytniego chleba. I wiecie co, i mnie to tak ujęło, że ojciec z nieba po prostu wyrywa jakby kawałek swojego serca, wkłada to do tego, żeby ten zaczyn pracował i żeby rósł i żeby potem z nami dzielił. Więc te wszystkie mniejsze kawałki, które tutaj widzicie, mniejsze zdjęcia, to jest jakby obraz tego, że ojciec się dzieli i my bierzemy więcej z tego do swoich naczyń, bo jesteśmy różnymi naczyniami. I z tych różnych naczyń przekazujemy dalej i przekazujemy dalej i przekazujemy dalej. I jedna bardzo ważna rzecz jest taka, na to też mi Pan zwrócił uwagę, że tylko jedno naczynie jest złote, wspaniałe, doskonałe. Przestudiujcie sobie 2 Tymoteusza 2:20, tak, który mówi o tym, że W wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane, gliniane do różnych celów. Boże naczynie to, które jest w niebie, to z którego po prostu czerpiemy, to jest jedno doskonałe, wspaniałe, największe, tak? My jesteśmy różnymi naczyniami i wierzę, że w Bożym sercu jest to, żebyśmy przede wszystkim koncentrowali się na tym zaczynie, czyli na tym, co my bierzemy, a nie na tym, jak my wyglądamy, jaką mamy reputację, co o sobie myślimy, ile grzeszymy i w ilu rzeczach jeszcze nie dorastamy do jakichś tam swoich wyobrażeń. Nie patrzmy na to, jakim jesteśmy naczyniem, patrzmy na zaczyn, który Bóg wkłada i patrzmy na to, że możemy go dalej przekazywać, okej? I Sylwia powie dalej właśnie o tym, jak stawać się bardziej podobnym do Ojca, jaki jest Ojciec w dawaniu, nasz doskonały dawca, bo chcemy być tacy jak On. Tak.
Okej, ja nie mam za dużo czasu, ale tak chciałam się podzielić takimi myślami, które... Jakoś wiecie, co tak mnie bardzo poruszają. Dużo tych rzeczy, które ja mówię, właściwie większość, to jest po prostu też moje doświadczenie. I może dlatego po prostu gdzieś bardzo to przeżywam. Jest to właśnie bardzo dla mnie ważne, żebyśmy wiedzieli, jaki jest Ojciec, bo sama tego doświadczyłam, że jak wiemy, jaki jest Ojciec, to też zupełnie inaczej po prostu żyjemy. Nasze życie wygląda inaczej. I wiecie co, taką miałam myśl, właściwie nawet taką obserwację, że większość z nas marzy o tym, żeby mieć ojców duchowych. Myślę, że każdy z nas ma takie czasami myśli, że fajnie, jakby ktoś nas czegoś uczył, fajnie, jakby ktoś się nad nami pochylił, fajnie, jakby ktoś się podzielił z nami czymś i nas poprowadził. Marzymy też o takim, z drugiej strony marzymy bardzo często o takich rzeczach, które sprawią, że będziemy mieli znaczenie, że będziemy kimś, że będziemy robić rzeczy, które mają wpływ. I wiecie co? To są wszystko bardzo dobre rzeczy. To wszystko włożył w nas Bóg i to pragnienie posiadania takich ojców i posiadania ojca, ale też to pragnienie, które bardzo często tak zakopujemy i mówimy nie, to na pewno nie jest od Boga, że ja nie mogę mieć znaczenia, nie mogę tego szukać, ja nie mogę tego pragnąć. A to tak do końca nie jest prawda, dlatego że właśnie Bóg włożył w nas te wszystkie pragnienia, tylko pytanie jest, jak my je wypełnimy. Jak to się stanie, że będziemy wiedzieli, że będziemy na przykład właśnie mieć znaczenie, na czym będziemy budować nasze znaczenie, na czym będziemy budować nasze poczucie własnej wartości. I też jest pytanie, jak będziemy, właśnie jak znaleźć ojców duchowych, jak to zrobić, żeby znaleźć tych, którzy nas będą prowadzić. Ja zawsze takie miałam, właśnie sama miałam takie pragnienie, żeby znaleźć takiego ojca duchowego i jakby zawsze to było dla mnie takim czymś, że dlaczego jakby mam takie poczucie deficytu, że jakby nikt podchodzi nikt do mnie, że mi nie pomaga i tak dalej, i tak dalej. To dosyć długo trwało, ale w pewnym momencie, słuchajcie, jakby nawet tego nie zauważyłam, że Bóg sprawił coś, że sytuacja się odmieniła. Że ja nawet nie zauważyłam tego momentu, kiedy zaczęłam sama mieć takie pragnienie, żeby pomagać innym. I wiecie co? Na Bliskim Wschodzie w ogóle było coś takiego i to było totalnie normalne, że dzieci obserwowały rodziców i szczególnie ojca i robiły to, co ojciec. I wiecie co, my żyjemy w ogóle w takiej kulturze, która totalnie zanegowała ojcostwo. No chyba sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę. Ale też niestety, jakby jako chrześcijanie bardzo często, negując naszych własnych ziemskich ojców i nie patrząc na to, co mamy od nich dobrego, my się bardzo drastycznie odcinamy od Ojca w niebie. I to jest jakby taką, wydaje mi się, dużą bardzo przeszkodą w tym, żeby właśnie zrozumieć, jak funkcjonować w relacji z Ojcem Niebieskim. Mam takie wrażenie, że Bóg też chce doprowadzić, znaczy ja jakby mam to jest moje doświadczenie, ale jakby widziałam, że Bóg na przykład chce mnie doprowadzić do tego miejsca, kiedy ja zobaczę w moim własnym ojcu bardzo wartościowe rzeczy. Że ja przestanę go potępiać jako kogoś, kto mnie skrzywdził, jako kogoś, kto nie idzie taką drogą, jak ja sobie wyobrażam, ale zobaczyłam w nim naprawdę potężne rzeczy, które też mogę naśladować. I powiem wam, że to było bardzo uwalniające. To było bardzo leczące moje serce i to sprawiło, że ja też inaczej popatrzyłam na Boga Ojca. Że zobaczyłam, że Bóg Ojciec dał mi Ojca, który mimo swoich wad ma też potężne zalety i od którego mogę się uczyć. I wiecie, chodzi po prostu o naśladowanie. Jak zobaczymy sobie, co Jezus mówił o swoim Ojcu, Jak Jezus mówił o Ojcu? Co w ogóle robił Jezus, będąc na ziemi? To jest po prostu niesamowite. Że Jezus przede wszystkim, jak widzimy, czekajcie, gdzie to jest, w Ewangelii Jana 8 rozdział, wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mi mój Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawi mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I wiecie co, i odkryłam taką drogę, że jak patrzymy na Jezusa i patrzymy na to, jak On postępował i na kogo On wskazywał, to patrzymy na Ojca i poznajemy Ojca. Ale jak poznajemy Ojca, to im bardziej Go poznajemy, to tym bardziej chcemy być tacy jak On i chcemy postępować tak jak On. I że chcemy Go naśladować. I wiecie co? I to jest bardzo ważne, że my chcemy naśladować Ojca. Że nie tylko chcemy czerpać, bo w pewnym momencie może tak być, że się gdzieś tam zatrzymujemy i mówimy, ciągle nie doświadczamy miłości, ciągle nie mamy tej pełni, ciągle czegoś nam brakuje. Ale jak staniemy w pewnym momencie i popatrzymy na to wszystko, co mamy od Ojca, to w ogóle zmienia totalnie perspektywę. Bo słuchajcie, my już tyle wiemy o Ojcu, wiemy, jaki On jest przez to, co nam objawił Jezus, że Ojciec jest dawcą, że Ojciec jest miłosierny, że Ojciec objawiony przez Jezusa pochyla się nad każdym, że idzie za każdą owcą, która jest stracona, która gdzieś tam się zgubiła. Jak popatrzymy na tą przypowieść o synu marnotrawnym, to jaki jest Ojciec? Ojciec jest nieskończonym dawcą. Ojciec jest tym, który mimo, że wie, że syn go odrzuca, daje mu wszystko. Wiecie, w tej historii, to już wam mówiłam, że po prostu chodziło o to, że syn powiedział, tato, chcę, żebyś umarł. I chce swoje dziedzictwo, tak jakbyś nie żył. A mimo wszystko ojciec czekał i przyjął go. Jeden syn żył z nim cały czas, ale w zasadzie go nie znał. I co powiedział mu ojciec? Synu, wszystko, co mam, jest twoje. I słuchajcie, jak znamy ojca i wiemy, jaki on jest, to tak naprawdę taką drogą, żeby go poznawać jeszcze bardziej i zbliżać się do niego, to jest po prostu naśladowanie go. To jest po prostu takie codzienne objawianie Ojca tym wszystkim, których mamy wokół siebie. Bo tak naprawdę, jak Go znamy, to nie możemy inaczej funkcjonować. I słuchajcie, to jest takie niesamowite, bo jak usłużymy nawet najmniejszej osobie, jak usłużymy nawet dziecku, nie wiem, przeprowadzimy, nie wiem, staruszkę na ulicy, czasami może zwrócimy uwagę dziecku na ulicy, to słuchajcie, my po prostu objawiamy Ojca. To my przybliżamy tą osobę do Ojca, ale po prostu to, co się dzieje w naszym sercu, to jest taki potężny wzrost radości. I słuchajcie, spróbujcie, bo może większość z was to robi, może wszyscy to robicie, ale myślę, że to jest taka duża trudność, bardzo często spowodowana tym, że my też patrzymy na to, co my dostaniemy, czy jaki będzie zwrot. I to jest ludzkie i to jest normalne i to nie powinno nas oskarżać, tylko po prostu chodzi o to, żeby zobaczyć, że tak naprawdę nagroda jest dużo większa niż to, jak odpowiedzą ludzie. Nagroda po prostu jest niesamowita. Zobaczcie, Jezus poszedł na krzyż i Jezus jest w ogóle objawieniem Ojca jako dawcy, bo Ojciec dał nam Syna. I słuchajcie, Jezus poszedł na krzyż i On, mimo że otworzył swoje serce przed Ojcem, bo On powiedział, Ojcze, ja tego nie wytrzymam, zabierz ten kielich ode mnie, jeżeli to jest możliwe. Ale jednak, jeżeli to się nie stało, to Jezus poszedł na krzyż, bo wiedział, że ta obietnica, którą ma, jest po prostu potężna i wieczna. I nam jest trudno dzisiaj żyć tymi obietnicami. I to jest jakby, to jest jakiś proces, kiedy my się uczymy żyć tym, że odpowiedź przyjdzie w przyszłości. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że zaczniemy po prostu myśleć tak, jak myśli Ojciec. Że zaczniemy myśleć tym, że dla Ojca każda osoba, która jest wokół nas, jest po prostu ważna. I jeżeli pomyślimy o tym, że jaki jest nasz Ojciec i że będąc Jego dziećmi chcemy Go naśladować, to też zupełnie zmieni się nasza perspektywa myślenia. Zupełnie. I wtedy po prostu nie będzie dla nas problemem to, żeby podzielić się tym na przykład, co mamy. Że nie będzie dla nas problemem, żeby nawet oddać komuś wszystkie umiejętności, które mamy. Powiedzieć, okej, weź to. Weź i pomnóż to. Bo paradoksalnie to jest tak, że nawet jak coś stracimy, to zyskujemy dużo więcej. Nawet jak coś stracimy, oddamy to innej osobie, podzielimy się czymś, to naprawdę nie tracimy. Tylko za chwilę okazuje się, że zyskaliśmy dużo więcej. Że wzrośliśmy. Że staliśmy się lepsi. W ogóle ostatnio czytałam taką super myśl. że nie powinniśmy się porównywać z osobą obok nas, ale powinniśmy się porównywać z nami samymi jakiś sezon wcześniej. Powinniśmy zobaczyć, czy wzrośliśmy. To jest jedyna w ogóle sensowna droga porównywania. Patrzę w tył, czy się zmieniłem. I czy się zmieniłem na lepsze. Bo porównywanie z kimkolwiek innym po prostu nie ma sensu. I dlatego, jeżeli patrzycie takimi kategoriami, zwróćcie uwagę, że nawet jak coś straciliście w życiu, ile razy było tak, że zyskaliście dużo więcej. A jeżeli nie widzicie tego, to naprawdę zachęcam, pomódlcie się o takie objawienie, żeby Bóg wam pokazał, że po prostu nie tracimy dając. Nie tracimy stając się takimi, jakim jest Ojciec w niebie. W ogóle też jest niesamowite to, co Jezus powiedział o tym, że mamy stawać się doskonali, tak jak Bóg jest doskonały. To jest ta przypowieść o miłości nieprzyjaciół. To też jest bardzo ciekawe. Jezus tam powiedział coś takiego. Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec jest doskonały. Ja sprawdziłam, co to słowo doskonałość oznacza. I na przykład w Grece to oznacza pewną taką kompletność. Czyli ta doskonałość to jest coś takiego, że stajemy się pełni. I to ten kontekst też mówi o takim, o wzroście. O takim wzroście w charakterze i w naszej moralności. Czyli to jest jakby rodzaj, to jest generalnie proces. I ciekawe jest jeszcze to, że interpretatorzy mówią o tym, że w tym fragmencie nie chodzi o samą świętość. Bo słuchajcie, nie chodzi o naszą perfekcyjność, tylko tutaj chodzi o zwrócenie uwagi na Boga. Że bądźcie doskonali, jak On jest doskonały. Nie koncentrujemy się na sobie i na naszym zmaganiu w doskonałości, tylko staramy się patrzeć na Niego, gdzie On jest, kim On jest. I ciekawe jest to, bo jest takie tłumaczenie, to jest Septuaginta, to jest Biblia pierwszego Kościoła i tam w ogóle jest napisane jakby w kontekście całej przypowieści o miłości do nieprzyjaciół jest napisane, zamiast słowa bądźcie, jest napisane będziecie tak doskonali. Czyli to, że będziecie kochać nieprzyjaciół i nie będziecie oczekiwali odpłaty, sprawi, że będziecie doskonali, bo taki jest Ojciec w niebie. I chciałam was bardzo, bardzo zachęcić, żebyśmy po prostu stali się takimi sługami, jak jest Ojciec. Posłuchajcie, naprawdę Ojciec usłużył nam, dając nam Jezusa. I Jezus, objawiając Ojca, to serce sługi, po prostu objawił nam Ojca, który nam usłużył. I jak będziemy starali się, będziemy na to patrzeć w taki sposób, to po prostu będzie nam łatwiej też usłużyć najmniejszym. To jest tak, że to są takie sytuacje, kiedy ktoś podchodzi do ciebie dziecko i prosi cię o cokolwiek i ty mu pomagasz. To jest taka sytuacja, kiedy to nie musi być służba, a to wręcz przeciwnie, to nawet powinno być tak, że naszą służbą powinno być to na co dzień. Że słuchajcie, jesteście w pracy, jest ktoś, komu coś nie idzie i nawet nie prosi was o pomoc. A wy podchodzicie i mówicie, czy mogę ci pomóc? I to jest, słuchajcie, i to jest okazywanie serca ojcowskiego. To jest służenie, tak jak usłużył nam Ojciec. Bo Ojciec nie czekał, aż my do Niego przyjdziemy. I Ojciec też nie czeka, aż odpowiemy. Tylko po prostu nas kocha nieustannie i nieustannie jest dawcą. I naprawdę zachęcam was, bo przez to przychodzi tak potężna zmiana do życia i do serca. Ja mogę o tym zaświadczyć, bo naprawdę tak się zdarzyło w moim życiu. Rzeczywiście to jest tak, że chciałoby się widzieć owoce od razu. Chciałoby się widzieć, że ludzie biorą to, co im dajemy. Ale jak nie biorą, to jeżeli naszą motywacją jest stać się takimi, jakimi jest Ojciec, to będziemy w tym wolni. Naprawdę. Będziemy w tym wolni i będziemy po prostu chcieli dawać jeszcze więcej. Jeszcze więcej inwestować. I nie ze względu na nas samych, ale ze względu na Niego. Że On jest taki. Że On chce wzrostu, że chce pomnożenia. Ja bym chciała też poprosić Tomka i Agnieszkę Węglińską, żeby się tak króciutko podzielili świadectwem. Raz, bo mało czasu. I nie wiem jeszcze, czy będziemy mogli na końcu jeszcze się pomodlić. Także chciałabym też zrobić taką krótką modlitwę o tych, którzy będą czuli potrzebę modlitwy. Dobra.
Ja właściwie będę kontynuowała to, co Sylwia powiedziała. Z Sylwią pracuję i ona jest naprawdę wielkim świadectwem. w pracy. My jesteśmy obie wykładowcami, także to, z czym się podzielę, to wynika z mojej pracy i bardzo dobrze wiąże się z tym, co mówiła Agatka na samym początku. Jak ktoś, kto jest wykładowcą, może związać, ale jak można też rozwiązać błogosławieństwo, że w pracy, wiecie, mamy różne zawody, nie wiem, i pracujemy z ludźmi, jesteśmy wykładowcami, nauczycielami, pracujemy w przeróżnych miejscach, zawsze możemy kogoś nad kimś coś związać, ale możemy też rozwiązać. I ja się uczę, to jest tak, że ja długo jestem już w zawodzie, mam 45 lat, także to już nie zaczynam, tylko raczej jestem gdzieś tam w takim środku. I ja się uczyłam przez wiele lat, jak pracować z ludźmi, jak uczyć, jak to ma wyglądać, tak? I Bóg mnie naprawdę jednej rzeczy nauczył najbardziej, że to, co jest podstawą pracy w edukacji i w ogóle kogokolwiek, kiedy się uczy, to jest szacunek dla tego naszego, dla mnie studenta, tak? I dla mnie student zawsze będzie na pierwszym miejscu. To, co robię, robię dla nich, tak? Ja jestem dla nich, kiedy jestem na uczelni i ja zawsze służę, po prostu w każdej chwili. I mam kilka takich świadectw, tak? Bo ja wierzę, że też słowo nam mówi, jak się mamy zachowywać w stosunku do ludzi, którzy nawet są nienawróceni, no bo ja pracuję w większości z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami. I to jest tak, że ja jestem dla studenta, kiedy jestem na uczelni. To nie zawsze jest tak, nie wszyscy mnie lubią, na pewno. To nie jest tak, że, ale ja nigdy nie powiedziałabym studentowi czegoś takiego, co usłyszała Agata, nigdy. Po prostu nigdy nie powiedziałabym takiego słowa. Mogłabym to pomyśleć nawet, ale nigdy bym nad kimś nie wypowiedziała, że coś czegoś nie może albo się nie nadaje. I to jest dobry przykład, jak można związać, ale jak można też rozwiązać. Ostatnio przychodzi do mnie studentka, na takim bardzo prestiżowych studiach jest, ja te studia prowadzę. I przyszła do mnie, widzę, że jest cała rozszczęsiona i mówi, że będzie chyba musiała zrezygnować. Ja mówię, no nie za bardzo, widzę, że nie chce też rezygnować. Ja mówię, jak pani pomóc, pani Doroto? I ona, słuchajcie, zaczęła nagle płakać, mówić, że ona jest w trakcie bardzo trudnego rozwodu. Tak? I ja jej powiedziałam, spokojnie, weźmiemy kartkę, wszystko spiszemy, ja pani pomogę. Tak? I oczywiście pomogłam jej te wszystkie rzeczy pozaliczać, gdzie miała tyły, poprosiłam. I jeszcze tak jakoś miałam w sercu, żeby ją pobłogosławić, powiedzieć jej takie słowo. Wie pani co? Tak mówię, mnie się wydaje, że ja mam pani powiedzieć, że pani jest wojowniczką i że pani to wszystko wygra. I ona do mnie potem na Facebooku napisała, że to było dla niej bardzo ważne, że coś takiego usłyszała, że ją tak wsparłam i ona się wzięła, wszystko pozaliczała i już jest na czysto. Że to wszystko jest pozałatwiane. Jak można po prostu jednym słowem kogoś podnieść, tak? I jak jesteśmy, i to nie, wiecie, ja każdego szanuję, tak? Ja wiem, że to, co jest u podstawy każdej pracy, to jest szacunek. Ja zawsze staram się mówić dzień dobry paniom sprzątającym. Zawsze zwrócę uwagę na panią, ze wszystkimi jestem po imieniu, łącznie z panią na portierni, tak? I ja, dla mnie nie ma, ja pracuję w bardzo hierarchicznym miejscu, gdzie jest wszystko, gdzie jest profesor, dziekan, doktor, tak? Wszyscy są, to jest tak wygląda, tak? Ja się na to nie zgadzam i studenci mówią do mnie, pani Agnieszko, słyszę bardzo często od innych wykładowców, że ja na to pozwalam, ale ja na to pozwalam, bo ja w to wierzę, że nie tytuły o nas mówią. Ja je oczywiście mam, ale to nie o to chodzi, nie? Że to, ale no bo właśnie nie tytuły mnie określają, nie? Tylko mój stosunek. Tak, one są jakimś świadectwem mojej wiedzy i kompetencji, ale mój stosunek do studentów jest właśnie taki, że ja właśnie czuję się trochę tak za nich odpowiedzialna jak matka. Dlatego tak jak dziecko, student nie może mnie obrazić. Moje dzieci mnie nie mogą obrazić, mogą mnie zranić. To jest inna sprawa. Tak? Ja się na nich nie mogę gniewać. Tak? I to myślę, że to Sylwia, tak? I Sylwię też zachęcam jako... Tak, staram się zawsze zachęcać i zawsze staram się pracowników zachęcać, tak, bo mam też tych pracowników gdzieś tam, za których jestem odpowiedzialna.
Ja zanim wchodzę, to mi mówicie, żebym krótko mówił. Ja nie wiem, jak ja mam sobie czas wykupić większy? Na aukcji, o! Od 10 tysięcy w górę. Za spotkanie. Słuchajcie, ja mam, Sylwia mnie też prosiła, ja wam powiem taki jeden przykład. Ja całkowicie inna para kaloszy, bo ja się zajmuję najbardziej chrześcijańskim tym, czyli od 20 lat co najmniej firmę budowlaną prowadziłem. Na szczęście na ten już nie. Ale powiem wam, jedno mam takie bardzo fajne świadectwo z pierwszych lat prowadzenia działalności. Miałem podpisaną umowę tam z Politechniką, to że tam studenci u mnie odbywali praktyki, a w tym samym czasie też na wakacjach miałem podpisaną umowę z ośrodkami szkolno-wychowawczymi, tam z tą trudną młodzieżą. I to było o wiele większa frajda z tą drugą częścią mieć podpisaną umowę niż z tymi studenciakami, bo oni zawsze byli najmądrzejsi, a im się pracować nie chciało. W każdym razie ci chłopacy byli z ośrodków takich bardzo, tam mieli swoich opiekunów, tam często ich policja odwiedzała i tak dalej. I powiem wam, jakoś tak naturalnie oni mieli od 16 do chyba do 18 lat w tym przedziale wiekowym, byli i oni zawsze po prostu, nie wiadomo dlaczego, a chyba miałem ich przez 5 lat, tak sukcesywnie. I powiem wam o takim przypadku, gdzie... I oni zawsze mieli tak, że albo ja byłem szefem, to oni za mną łazili, tam rozpakowali samochody, szefie, czy możemy zostać, posprzątać te samochody, a szefie, szef ma dzieci małe, to może po prostu przyjść tam. Pamiętam jak, pilnowali Wiki i Kubę, a później po prostu podpalili ośrodek, więc jakoś Bóg nad tym wszystkim czuwał, bo ja ich normalnie traktowałem tak jakby jak swoje dzieci, wiecie, i oni przychodzili do mnie na obiady. Ja pamiętam ile sprzętu, ja sobie co chwilę uzupełniałem tą siłownię, koło biura miałem taką siłownię i tam zawsze im pożyczałem te hantle, bo każdy chciał mieć największy biceps, być najsilniejszy i żeby tłuc wszystkich innych. I pożyczałem i to tam pewnie zostało, nie, tam parę dziesiąt kilo. W każdym razie... Oni bardzo lubieli ze mną przechodzić, ja im tam uczyłem, jak się tam muruje, co się robi, jak to robić dobrze, żeby jak się tam rozwijać. I powiem wam właśnie a propos tego, że tam zbliżał się czas, kiedy oni kończyli te praktyki i oni mieli pod kątami wrocławskimi, to kiedyś była taka głośna akcja, no to właśnie ci ode mnie z ośrodka spalili ten, tam gdzie Napoleon spał. No, nieważne, na S jakaś miejscowość. Tam jest taki duży zamek. Jak? W Sadowicach. No, w Sadowicach spalili ten ośrodek. I powiem wam, że po prostu z jednej strony to było wzruszające, z drugiej niewzruszające, bo od razu wszyscy ci wychowankowie, bo oczywiście oni tam podpalili i uciekli, no to ja rano, o 6 rano miałem policję pod domem, nie? To było fajne takie, że, znaczy fajne... wydarzenie, tak, dla wszystkich sąsiadów. Dla mnie było fajne, że wszyscy wiedzieli, że tak dobrze ci wychowankowie mnie lubią, że gdzie pójdą? Do szefa, nie? Na śniadanie, na kawę poranną. No i po miesiącu jeszcze do mnie dzwonili i to rzeczywiście byli tam, wiecie, no to tacy ludzie tam trafiają, że na przykład tam, wiesz, ojca sikierą zabił, bo ojciec się pastwił nad matką, pobił policję i to były takie bardzo mocne kalibry, nie? Ja dopiero się o tym wcześniej dowiedziałem, więc jakbym się o tym wcześniej dowiedział, to pewnie tam Wiki i Kubusia nie zostawiał na obiad z nimi, ale Bóg nad wszystkim czuwał i ja widzę, wiecie co, że to po prostu ten... Miałem takie przypadki i właśnie ci, którzy tam podpali ten ośrodek, jak już tam mieli możliwość, to pamiętam po roku czasu do mnie zadzwonili, szefie, co tam u ciebie słychać, my tak fajnie, miło wspominamy. I ja, wiecie, to jest właśnie tak gdzieś zasianie mimowolnie, nie? Bo to jest w ogóle branża małoduchowa, tam zanim się powie dwa słowa, to po prostu jest stek po prostu przekleństw i tak dalej, tam się nikt na nikogo nie ogląda, ale powiem wam, że to, co na tych twardzielach, tak jak ja nie wiem, gdzie jest ich los teraz, czy oni w więzieniu siedzą, czy po prostu się wyszli na porządnych ludzi. W każdym razie po prostu po roku czasu, jak wiesz, że ktoś do ciebie dzwoni, odnajduje telefon i po prostu ten, to widać, że dość mocno w sercu wryło się to, że po prostu jest ktoś, kto dał im szansę. Jest ktoś, kto nie zwraca uwagi na to cały syf, w którym tkwili, na ten cały brud, a nie niszczył ich wzrokiem, tylko po prostu dawał im szansę, zaufanie, możliwość taką, ja ich traktowałem jak członków rodziny, tak? Ja miałem 30 lat, Oni mieli 16 lat, więc to byli trochę starsze, tak jakby moje dzieci, więc generalnie powiem wam, od razu jak Sylwia mnie poprosiła o to, to już kończę. To po prostu to dla mnie to było takie bardzo wyraziste i takie świadectwo, że zawsze można dzielić się Bożą miłością. Czasami nie jesteśmy świadomi tego, ale to naprawdę długo zostaje w sercach ludzi, którzy są poranieni, którzy mają totalny deficyt, nie? I nie trzeba wcale głosić Ewangelii.
I to jest Ewangelia.
A może to jest Ewangelia? Właśnie.
Dzięki za super świadectwa. Że wiecie, i czy służymy, czy po prostu żyjemy, to nie ma jakby znaczenia, że wszędzie możemy po prostu objawiać Ojca i to jest tak potężne, właśnie naśladując Ojca, tak jak to robiły dzieci za czasów Jezusa i jeszcze wcześniej, że po prostu naśladujmy Ojca. Naprawdę, bo Go doświadczymy wtedy w zupełnie inny sposób. W zupełnie inny sposób Go poznamy i też właśnie tak jak Tomek opowiadał, że po prostu pochylasz się na taką osobą, która jest tak totalnie złamana i nawet czasami nie wiemy, że ludzie są złamani, a wszyscy są złamani. To jest ten numer. Wszyscy są złamani. Jak się pochylamy nad każdą osobą, którą Bóg stawia na naszej drodze, czy to jest dziecko, czy to jest chrześcijanin, czy niechrześcijanin, czy dorosły, to po prostu wiecie, to przynosi tym osobom naprawdę, może czasem przynieść totalną przemianę do ich życia, ale też przynosi przemianę do naszego życia. To działa w obie strony.
Miśka jeszcze miała takie jedno słowo. Może być, że dla kogoś będzie ważne. Jak dla kogoś będzie ważne, to pomachajcie ręką, dobra?
Ja po prostu chciałabym przeczytać psalm 31, bo bardzo mocno wierzę, że jest trudną. To jest psalm 31, ufna modlitwa w ciężkiej niedoli. I czułam przez długi czas takie przynaglenie, żeby to przeczytać. Modlitwa w trudnym czasie, ale też ufność wobec Pana. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie. Nakłoń ku mnie ucho swoje. Śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Bądź Ty skałą moją i twierdzą moją. Przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie. Bądź Ty schronieniem moim. W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Ja jednak ufam Panu, raduję się i weselę łaską Twoją. Gdy wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela. Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje dusza i wnętrzności moje. Bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach. Siła moje słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich i postrachem dla znajomych moich. Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Wymazany jestem z pamięci, jak umarły. Jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie. Spiskują, aby odebrać mi życie. Ale ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą Twoim. Wybaw mnie w łasce Twojej. Panie, niech nie doznam wstydu, dlatego że Ciebie wzywałem. Niech doznają wstydu bezbożni. Niech zamilkną, pogrążając się w otchłani. Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią w zuchwale, w wyniosłości i pogardzie. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza Twojego przed przewrotnością ludzi. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie. A ja rzekłem w niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego. Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni, a serce Wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu.